zespół chirurgów wykonał dwie bardzo trudne operacje. Może zacznijmy od tej uznawanej za jedną z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o skomplikowane zabiegi chirurgiczne związane z trzustką, czyli usunięcie głowy trzustki metodą Whipple. Które narządy u tej pacjentki zostały usunięte? Jak przebiegała ta operacja?
To jest standardowa operacja, która jest wykonywana w raku głowy trzustki, raku brodawki Watera i bardzo rzadkim raku dystalnych dróg żółciowych. I ta operacja w przypadku tych nowotworów przebiega tak samo, czyli usuwamy część żołądka, całą dwunastnicę, głowę trzustki, no i dystalną część dróg żółciowych z pęcherzykiem żółciowym i to wszystko w jednym pakiecie wysyłamy do badania razem z węzłami chłonnymi. No, to jest dosyć trudna lokalizacja i także operacja jest skomplikowana. Preparat sam w sobie po wycięciu nie jest duży, ale to jest, można przyrównać to do rozbrajania bomby przez 4 godziny czy 5 godzin operacji.
Bo rzeczywiście, jak sobie wyobrazimy, że te narządy przecież są mocno ukrwione, blisko położone.
Blisko
jest
dużych
mnóstwo
naczyń, tak.
Niebezpieczeństw. Tak. Coś może pójść nie tak właściwie w każdym momencie.
Tak, także tutaj nam mocno pomaga system Da Vinci, gdyż możemy się w dużym powiększeniu zbliżyć do tych dużych naczyń, czyli tam żyły kreskowej, wrodnej, tętnicy kreskowej górnej, wątrobowej. Możemy z dużą precyzją preparować i ogołacać z węzłów tą okolicę. Te duże naczynia pozbawiamy też nerwów, bo to są drogi szerzenia się raka trzustki. Także możemy z dużą precyzją, w dużym powiększeniu możemy tą operację przeprowadzić. No i oczywiście w etapie rekonstrukcyjnym nie bez znaczenia jest możliwość szycia w każdym kierunku, czyli mamy 6 stopni swobody, możemy wykonywać te zespolenia dużo łatwiej niż na przykład metodą laparoskopową.
Jak odtwarza się tą ciągłość przewodu pokarmowego?
Pozostała nam trzon i ogon trzustki, czyli ten kikut trzustki, to jest takie najtrudniejsze zespolenie. Je zespalamy zwykle do jelita cienkiego, można też zespolić do żołądka, ale najczęściej jest wykonywane zespolenie do jelita cienkiego. To jest pierwsze zespolenie, później zespolenie z jelita cienkiego z drogami żółciowymi i na koniec zespolenie jelita do żołądka. Z tego najtrudniejsze i najbardziej takie, które sprawia problemy po operacjach, to zespolenie pozostałej tej części trzustki z jelitem. Na szczęście odpłukać tutaj wszystko idzie w porządku, także mam nadzieję, że nic się nie powikła.
Mówimy tutaj o usunięciu w przypadku tej konkretnej pacjentki, która ma się dobrze, jak rozumiem.
Tak, ma się dobrze. No, mamy zamiar ją wypisać. To będzie 7 doba po operacji.
Ale jak funkcjonuje organizm po usunięciu takiej znacznej części trzustki i czy pacjent musi przyjmować jakieś enzymy trzustkowe, czy w jaki sposób się odżywiać, jak długo też trwa rekonwalescencja?
Zwykle dosyć szybko, jeżeli pacjent nie miał cukrzycy, nie miał objawów niewydolności trzustki przed operacją, to ta pozostała część trzustki w zupełności mu wystarcza. To znaczy ta ilość insuliny i enzymów, które nam potrzebne są do trawienia, jest wystarczająca, także pacjent w zasadzie nie musi przyjmować żadnych dodatkowych leków.
Skoro już wykonaliście kolejny krok w rozwoju tej chirurgii onkologicznej w Klinicznym Szpitalu Uniwersyteckim, czy będą kolejni pacjenci i jacy pacjenci mogą być kwalifikowani do tego zabiegu, a co jest przeciwwskazaniem?
Będą kwalifikowani pacjenci z resekcyjnym rakiem głowy trzustki, rakiem brodawki Watera i właśnie rakiem dystalnych drogi żółciowej. Oczywiście ta resekcyjność jest ustalana wspólnie z onkologami i często taki pacjent jest poddawany przedoperacyjnej chemioterapii, bo no, trzeba sobie zdawać sprawę, że większość niestety tych raków trzustki, tych nowotworów jest wykrywana już na etapie zaawansowanym, kiedy musimy pacjenta podać chemioterapii takiej neoadiuwantowej, żeby ten nowotwór skurczyć, żeby on nadawał się do wycięcia przez chirurga później. Także w większości będą to pacjenci z nowotworem, z rakiem trzustki.
Tak. Do tej pory tacy pacjenci musieli być leczeni gdzieś poza granicami województwa podkarpackiego,
znaczy,
czy były wykonywane
nie,
na Podkarpaciu?
Nie, to wykonywaliśmy od dawna takie zabiegi metodą otwartą, tradycyjną, czyli przez otwarcie powłok, no, ale no, do tej pory nie było takiej operacji małoinwazyjnej. To jest w zasadzie pierwsza operacja małoinwazyjna.
Czyli tą metodą Whipple, tak?
Tak, czyli to jest pankreatoduodenektomia, czyli wycięcie pankreatoduodeno, czyli trzustka, dwunastnica pakiecie. To są narządy, które są ze sobą połączone ściśle. Żeby pacjent przeżył taki zabieg, musi to zostać wycięte w pakiecie.
To jest to najważniejsze i kluczowe, co pan powiedział, żeby pacjent przeżył ten zabieg. Z jednej strony wymaga ogromnych umiejętności waszych i precyzji. Z drugiej strony im krótsza ta operacja, im mniejszy upływ krwi, tym większe szanse dla pacjenta. I tu pomaga rzeczywiście ten system robotyczny.
Tak, zdecydowanie pomaga. Połowa sukcesu to jest operacja. Około tam 40% pacjenci mają jakiś rodzaj powikłań pooperacyjnych. Od, tak jak powiedziałem, błahych w postaci postaci tej stazy żołądka, tych zalegań żołądkowych po przetokę trzustkową, a nawet jakieś późne krwotoki, także tu wiele może się wydarzyć po operacji, także operacja jest sama sobie trudna, ale i prowadzenie też po operacji też jest wymagające. I w czym nam pomaga robot, że jesteśmy bardzo precyzyjni, czyli możemy z dużą dokładnością, dużym powiększeniu wykonywać precyzyjnie te zespolenia i liczymy, że one będą w dobie pooperacyjnej, że to będzie wszystko szczelne i będzie to prawidłowo funkcjonować.
W dużym powiększeniu to znaczy, że przez specjalny okular tutaj
tak,
operator
możemy
patrzy.
Jakby, możemy się zagłębić w pacjenta, podjechać do tego interesującego nas obszaru i możemy w tam w powiększeniu, czyli możemy strukturę takie 5-milimetrowe, które ludzkim okiem gdzieś z daleka są dla nas trudne do uwidocznienia, to tutaj możemy precyzyjnie preparować, a później w etapie rekonstrukcyjnym wykonywać zespolenia precyzyjnie. I to jest, myślę, taka duża przewaga tego systemu.
Ten system też pomaga Wam w wykonywaniu operacji takich, znaczy pierwsze się też odbyły w klinicznym szpitalu przy pomocy systemu Da Vinci, czyli resekcja przełyku, usunięcie przełyku, części przełyku. I tak. Czym nie różni się ta resekcja robotyczna od takiej klasycznej operacji? Też nie trzeba tak mocno tak, otwierać pacjenta, ta rana nie jest tak duża, to w pierwszej kolejności?
Tak, akurat w przełyku jest dosyć istotne, że tutaj to jest operacja dwujamowa, czyli otwarcie jamy brzusznej i klatki piersiowej po prawej stronie najczęściej. To jest zabieg bardzo obciążający dla chorego, który trwa około 7 godzin do otwarcia dwóch jam ciała. Do tego zabiegu naprawdę trzeba być zdrowym. Także jeżeli mamy możliwość mało inwazyjnie, czyli wykonujemy kilka nacięć na powłokach brzucha i kilka nacięć w klatce piersiowej, możemy ograniczyć ten uraz do minimum. I widzimy to naocznie, jak pacjent po operacji wstaje praktycznie zaraz w dobie pooperacyjnej, może spacerować po korytarzu szpitalnym, a wcześniej no, był po prostu musiał być przykuty do łóżka na iluś lekach przeciwbólowych, bo każdy oddech sprawiał mu olbrzymi ból.
Operacja składa się z etapu brzusznego i piersiowego. Co się dzieje? W skrócie, gdybyśmy powiedzieli.
To jest operacja, którą wykonaliśmy, to jest operacja dedykowana do raków pustu, czyli połączenia przełykowo-żołądkowego i raku przełyku w jego tej części dystalnej, czyli blisko żołądka. Te nowotwory przełyku, które są wyżej, czyli w górnej jego części, tam już przełyk musi być całkowicie usunięty i to jest troszkę inna operacja. Tutaj ta operacja zarezerwowana dla nowotworów, które są w dolnej części przełyku. W pierwszej kolejności zaczynamy od wycięcia proksymalnej, czyli jakby początkowej części żołądka razem z węzłami chłonnymi, które się do tego przynależą i formujemy z żołądka, z tej pozostałej, która została z żołądka, rodzaj takiej tuby, którą podciągamy później w etapie piersiowym do klatki piersiowej, bo zespolenie będzie na wysokości rozdwojenia tchawicy za sercem. Czyli tutaj jeszcze od strony brzucha jakby wjeżdżamy robotycznie za serce. To jest taka przestrzeń wielkości no, kilku centymetrów i wypreparujemy wysoko, jak możemy tą przestrzeń przełyku. Na tym zakończamy działalność brzuszną. I wtedy pacjent jest obracany na bok. Rozdokowujemy robota i przygotowujemy do operacji piersiowej. W tym etapie no, to już resekujemy tą dolną część przełyku i pozostałą część przełyku łączymy z tym żołądkiem, który sobie wcześniej przygotowaliśmy w etapie brzusznym. Także dosyć czasochłonny i taki żmudny, ale przede wszystkim obciążający dla chorego, bo w czasie, gdy leży na bok, musi oddychać tylko jednym swoim płucem, czyli płucem lewym. Jest to pewne obciążenie, zwłaszcza dla pacjentów już, którzy są obciążeni kardiologicznie, no także musi być tu dobra kwalifikacja, taka anestezjologiczna do takich zabiegów. Nie każdy się do tego kwalifikuje. Podstawowa sprawa. Odżywienie przed operacją i dopiero operacja.
Jak często się te nowotwory zdarzają? Dużo jest takich pacjentów?
Nie ma dużo takich pacjentów. Tutaj najczęściej będziemy mieć pacjentów z rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego, czyli to jest taki jakby rak żołądka, który wywędrował wyżej i tych pacjentów jest coraz więcej. Ten rak żołądka coraz częściej nam lokalizuje się właśnie wysoko w tym połączeniu. Jest to związane z taką plagą otyłości i refluks. Refluks żołądkowo-przełykowy, zarzucanie tej kwaśnej treści, to jest główny czynnik i na tym podłożu powstaje przełyk Barreta. To jest taka metaplazja. Na podstawie tej metaplazji powstaje właśnie ten rak. Także najwięcej pacjentów mamy z tym nowotworem. Rak przełyku zdarza się rzadziej.